Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, przyszedł do nas kolejny list z Ukrainy. Proszę, posłuchajcie wieści. Drogie siostry, drodzy bracia, mój ostatni list zawierał poruszające świadectwo bólu rozdzierającego teraz serca wielu ukraińskich kobiet. Cierpią również mężczyźni, bo na froncie giną także dziewczyny, matki i żony. Wiele z nich służy w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy jako personel medyczny. To zarówno osoby młode, jak też mające już spore fachowe doświadczenie lekarki i sanitariuszki. W Dzień Jedności Ukrainy, obchodzony jako święto państwowe 22 stycznia, wybrałem się na koncert Tarasa Kompaniczenko i zespołu Chorea Kozacka. Odbywał się on w wyjątkowym dla Kijowa miejscu, a mianowicie na terytorium prawosławnej Ławry Peczerskiej. Taras Kompaniczenko jest jednym z najbardziej znanych wykonawców tradycyjnej muzyki ukraińskiej, bandurzystą, lirnikiem i poetą. Kiedy wybuchła wojna, wstąpił w szeregi obrony terytorialnej Kijowa, stanowiącej obecnie część ukraińskiej armii. Nie on jeden zresztą spośród miejscowych artystów i inteligencji, o czym mogłem się przekonać podczas koncertu. Dostrzegłem na nim panią Alisę. Piękna młoda kobieta w wojskowym mundurze wzbudziła sympatię wielu osób. Potańcując od czasu do czasu, tuliła do serca maleńką córeczkę. W sakralnych wnętrzach ławry wyglądała jak żywa ikona nadziei. Po koncercie podszedłem do niej, by podziękować za to, co robi dla Ukrainy. Z publikacji w kijowskim Weekendzie dowiedziałem się, że Alisa Szramko na co dzień jest nauczycielką i muzealniczką. Ma dwie córki, z których najmłodsza urodziła się już podczas rosyjskiej inwazji. Zanim została mamą, korzystając z urlopów, jeździła jako sanitariuszka na wschód Ukrainy, gdzie od lat toczyły się walki. Pani Alisa należy do Ochotniczej Organizacji Ratowników Medycznych, założonej po rozpoczęciu działań wojennych w 2014 roku. Hospitalierzy, czyli szpitalnicy, zrzeszają blisko 360 ratowników medycznych, prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuują rannych z linii frontu. Podobnych organizacji jest w Ukrainie więcej. To niezwykle odważni ludzie, prawdziwe anioły ratujące życie w najtrudniejszych warunkach. Po każdym zakończonym alarmie przeciwrakietowym na moim telefonie pojawia się statystyka mówiąca wiele o codziennym życiu mieszkańców Kijowa. Od początku Wielkiej Wojny 661 razy wyły syreny. Wszystkie alarmy trwały łącznie 735 godzin i 56 minut. Dzieląc tę liczbę przez 24, czyli ilość godzin w ciągu doby, otrzymujemy wynik bliski 31, to jest miesiąc. Od 24 lutego minęło 347 dni wojny, z czego przez miesiąc mieszkańcy stolicy Ukrainy żyli w zagrożeniu życia lub zdrowia. Wielu w niemałym stresie, z przerwami w zajęciach w szkołach, pracą, zakupami, zabawami dzieci w przedszkolach, w niepewności, czy to tylko straszenie, czy może lecące kolejne rakiety. Czy można do tego przywyknąć? Ano przywyka się. Iryna i Wiktor pobrali się w ostatni dzień stycznia. Nie znali się do wojny, ale od kiedy wraz z grupą kilkudziesięciu osób zamieszkali na pewien czas w naszym kijowskim klasztorze, można było ich spotkać coraz częściej razem. Nic więc dziwnego, że na miejsce swojego ślubu wybrali właśnie dominikańską kaplicę i aulę naszego instytutu. To była skromna uroczystość. Zjawiła się najbliższa rodzina państwa młodych oraz kilku przyjaciół i oczywiście bracia, którzy akurat byli w klasztorze. Nasz przeor, ojciec Petro, podczas ślubnego kazania zauważył, że w znaczeniu imion nowożeńców ukryte są dwa największe teraz pragnienia mieszkańców Ukrainy, czyli pokój, co po grecku oznacza imię Iryna, oraz zwycięstwo, czyli Wiktor, bo to po łacinie zwycięzca. Irynę z Wiktorem połączyła miłość i sakramentalne małżeństwo. Mam nadzieję, że doczekamy się wraz z wolnym i demokratycznym światem pokoju i zwycięstwa Ukrainy. Iryna pochodzi z Chersonia. Podczas weselnego przyjęcia jej kuzynka, trzymająca na rękach 3-miesięczną córeczkę, opowiada o wyjeździe z okupowanego przez Rosjan miasta. Nie bez trudności, w stresie, niepewności i w zaawansowanej ciąży dostała się drogą przez Zaporoże na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Gdyby dziecko urodziło się w Chersoniu, który został nielegalnie anektowany przez Rosję, jako część jej terytorium otrzymałoby rosyjskie dokumenty, a wówczas wyjazd mógłby być zasadniczo niemożliwy. Pomimo trwającej od kilku miesięcy ewakuacji cywilnych mieszkańców przyfrontowych regionów Ukrainy, wciąż pozostało tam wiele osób starszych, schorowanych i z niepełnosprawnościami. Mając ograniczone możliwości poruszania się, są bardzo zależni od wsparcia innych. W ubiegłym tygodniu znów byliśmy na Charkowszczyźnie z ojcem Miszą, siostrą Augustyną i wolontariuszami Domu Świętego Marcina. Zawieźliśmy kilkanaście ton jedzenia, środków czystości, ciepłą odzież, leki, piecyki i generatory. W Bałakli znaleźliśmy w naszym busie podróżnika na gapę. Podczas rozładunku z pomiędzy pudełek wyskoczył rudy kot. Zaczęliśmy się zastanawiać, skąd tam się wziął. Nie wyglądał na bezdomnego. Szybkie śledztwo wykazało, że przyjechał z Fastowa. Najwyraźniej dwa dni wcześniej, podczas wieczornego pakowania samochodów, wskoczył do środka przez nikogo niezauważony. Cóż było robić? Mieliśmy dodatkowego pasażera również w drodze powrotnej. Kilka dni później w Fastowie znów podobno kręcił się wokół samochodów. Najwyraźniej lubi podróże. Nie był to jedyny kot, który z nami wracał. Ojciec Misza zdecydował się przygarnąć do klasztoru kota rasy Maine Coon, nie mam pojęcia co to jest, który stracił pod Charkowem swoich właścicieli. Zwierzę jest głuche, więc po tym co przeszło postaramy się dać mu nowy i bezpieczny dom. Podróże do Charkowa to okazja do spotkania z ojcem Andrzejem. Z dumą słucham opowieści mojego starszego współbrata o tym, jak posługuje żołnierzom blisko linii frontu. Jeździ tam m.in. z jedną z naszych parafianek, która już od 2014 roku wozi ukraińskim obrońcom jedzenie, leki i potrzebną pomoc. Jak podkreślał ojciec Andrzej, najważniejsze jest zaufanie. Trzeba czasu, otwartości, a przede wszystkim obecności, by móc je zbudować. Wśród dotychczas spotkanych żołnierzy nie było katolików. W jednym z miejsc ojciec Andrzej odprawił mszę świętą. Piękny wyraz uobecnienia ofiary Chrystusa. W sobotę odwiedził Czortków, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej. Przyjechał poświęcić świeżo ukończone malowidła w prezbiterium soboru Piotra i Pawła oraz krzyż misyjny. Ojciec Dmytro z naszego czortkowskiego klasztoru, który razem z ojcem Sforadem wzięli udział w uroczystościach, opowiadał o serdecznym spotkaniu z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, który z dużą sympatią odnosi się do dominikanów. W końcu swój doktorat obronił na naszym rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Ojciec Lima przysłał mi zdjęcie, na którym stoi razem z dwoma grecko-katolickimi metropolitami. Tym drugim jest arcybiskup Wasyl z Tarnopola. Podobnie jak ojciec Lima pochodzi z Jaremcza w Karpatach i w dawnych czasach pracował razem z jego tatą, więc zawsze nazywał go zdrobniale Dmytrykiem. Święto Tomasza z Akwinu, które w tym roku wyjątkowo uroczyście obchodzą dominikanie na całym świecie z racji jubileuszu śmierci i kanonizacji patrona naszego Kijowskiego Instytutu Wyższych Nauk Religijnych, odbyła się uroczysta msza święta oraz dyskusja wokół ukraińskiego przykładu metafizyki Arystotelesa. Tytuł brzmiał: jaki jest ukraiński Arystoteles? Odpowiadając na to pytanie, filozof i tłumacz dzieła Oleksij Panycz podzielił się anegdotą o tym, jak przed kilkoma laty organizowano w Instytucie Filozofii Dzień Arystotelesa. Bardzo chciałem postawić w sali konferencyjnej jego popiersie, opowiadał profesor Panycz. Platonów było pełno, ale Arystotelesa szukaliśmy po Kijowie przez tydzień. Postanowiliśmy ubrać go w ukraińską wyszywankę, taki tradycyjny ukraiński strój. Koszula dla dorosłego nie pasowała, dlatego musieliśmy założyć Arystotelesowi dziecięcą wyszywankę. Otóż ukraiński Arystoteles urodził się niedawno i jeszcze musi urosnąć, żartował nasz gość, dodając: będzie można powiedzieć, jak jest przyjmowany w języku ukraińskim, dopiero za jakiś czas. W ten sam dzień we Lwowie Natalia i Jan, małżeństwo świeckich dominikanów, po skończonym nowicjacie złożyło pierwsze czasowe obietnice. Janek jest żołnierzem i korzystając z kilkudniowej przepustki mógł nie tylko odwiedzić swoją żonę i dzieci, ale również zrobić kolejny ważny krok na drodze swojego dominikańskiego, świeckiego powołania. Każdy list jest okazją do wdzięczności za solidarność z Ukrainą oraz różnorakie wsparcie, którego nam udzielacie. Tak bardzo chciałbym osobiście podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom. To bardzo trudne w tych warunkach, ale nie tracę nadziei, że kiedyś się uda. Z pozdrowieniami i prośbą o modlitwę Jarek Krawiec, Kijów, niedziela 5 lutego 2023 roku, godzina 23. Kochani, zadziwiające jest to, że ta wojna już trwa rok i że, no właśnie, życie się toczy na tylu poziomach, nie? Niby normalne, a ciągle nienormalne. Niby jakoś da się żyć, a ciągle to jest, no właśnie, nie tak jak powinno być. Daj Boże, żeby ta wojna w końcu się skończyła. Będą kolejne listy, oczywiście, kochani, będę wam na pewno czytał. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia niedługo. Z Bogiem, pa!